Koronawirus coraz mocniej determinuje nasze życie. W związku z rosnącą liczbą zakażeń w regionie, jak i w kraju, pojawiają się dodatkowe obostrzenia. Inaczej funkcjonują również instytucje służby zdrowia. Co zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że musimy udać się na testy w kierunku COVID-19? Jakie zasady obowiązują? To pytania do naszego gościa Joanny Branickiej z Narodowego Funduszu Zdrowia. O rosnącej liczbie zachorowań i istotnych rozwiązaniach opowie nam wirusolog Paweł Grzesiowski. Porozmawiamy także o tym, jak zachować się na kwarantannie. A na koniec rozmowa z psychologiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marią Miłkowską. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19 w jednym czasie automatycznie zmniejszy liczbę osób wymagających hospitalizacji, mówi wirusolog Paweł Grzesiowski. Zdaniem eksperta da to szansę na przeżycie tym, którzy wymagają pomocy specjalistów w szpitalu. Zdaniem wirusologa procentowo liczba osób wymagająca pobytu w szpitalu i liczba zgonów jest podobna jak wiosną.
Nic się nie zmieniło. Wirus jest tak samo zjadliwy jak był. Nagle nie mamy jakiejś polskiej mutacji. To jest dokładnie ten sam wirus. Myśmy po prostu go nie mieli dzięki lockdownowi, a teraz on jest. Zarażamy się drogą kropelkową i kontaktem bezpośrednim z chorym. Ta zakaźność zaczyna się 2-3 doby przed objawami i trwa 7-10 dni, a w tych najcięższych przypadkach 3 tygodnie. Objawy też właściwie nic nowego tutaj nie doszło. Mamy gorączkę, kaszel, osłabienie, utratę węchu czy smaku, rzadziej duszność czy biegunkę, ale nie ma nic nowego, czyli sama choroba przebiega bardzo podobnie i u większości łagodnie. Te ciężkie, objawowe przypadki wymagające hospitalizacji to jest około 5-7%, prawda? Więc nic się tu nie zmieniło. My mamy po prostu realizację scenariusza wielkich, masowych zdarzeń. Jeśli zachoruje milion ludzi, to ten 5% stanowi ogromną ilość, a jak zachoruje 100 ludzi, no to 5% to jest 5 sztuk, więc to jest właśnie ta różnica, kiedy w grę wchodzą wielkie liczby ludzi zakażonych. Pierwszy tydzień choroby to są te właśnie miejscowe objawy, drugi to jest ta faza płucna i w tym momencie zwykle pacjenci trafiają do szpitala, czyli 7-10 doba. Musimy mieć świadomość, że pacjent z COVID-em, który zajmuje łóżko szpitalne, zajmie je na co najmniej 2 tygodnie. I to jest też nieszczęście nasze, tak, że ten pacjent wymaga hospitalizacji i nie zwolni łóżka w ciągu 3 dni, tylko będzie leżał na tym łóżku długo, a jeżeli jeszcze nie ma go gdzie odesłać, bo nie ma izolatorium, to znaczy nie ma tego lżejszego oddziału, gdzie można pacjenta już, który poprawia się, nie potrzebuje tlenu, odesłać. Leczenie COVID-u jest dosyć z punktu widzenia medycznego nieskomplikowane. Nie chcę powiedzieć, że to jest banalne, bo tak nie jest, bo ci ludzie często mają inne choroby, które to wikłają, ale samo leczenie COVID-u to jest tlen, to jest nawadnianie, to jest łóżko z materacem przeciwodleżynowym, to są leki ewentualnie przeciwzakrzepowe i to są leki przeciwgorączkowe czy przeciwbólowe. I to jest wszystko. Także my tu nie mamy jakichś wysublimowanych technologii medycznych koniecznych do leczenia tych pacjentów. Po prostu potrzebujemy setki, tysiące łóżek z dostępem do tlenu, z dostępem do materaca przeciwodleżynowego i z dostępem do pielęgnacji podstawowej. Także dlatego te pomysły budowania stadionowych szpitali realizowane w wielu krajach, one się sprawdzają, bo nie miejmy złudzeń, że to się da rozmieścić w szpitalach istniejących. To się po prostu fizycznie nie da. Te szpitale się zakorkują i od Chin do Berlina budowano i buduje się szpitale polowe po to, żeby właśnie robić ten pierwszy triaż i tych pacjentów lżej chorych w tych szpitalach hospitalizować.
Jak dodaje ekspert, nie każda osoba, która miała kontakt z zakażonym, zachoruje na koronawirusa.
Wirus jest nowym patogenem dla człowieka od strony immunologicznej. Większość z nas nie posiada odporności. Jakaś niewielka grupa z nas ma naturalne mechanizmy, które chronią i to dziś jest przedmiotem badań, dlaczego tak jest, że nie każdy choruje po kontakcie z wirusem. Złą wiadomością jest to, że ozdrowieńcy mogą nadal być podatni na atak wirusa. Może nie masowo chorują drugi raz, ale mogą przenosić wirusa w drogach oddechowych. W związku z tym ozdrowieniec nie jest bynajmniej, tak jak myślano na początku, takim elementem taką cegłą w murze, jak to mówiono, że to będzie odporność populacyjna, jak wszyscy zachorują i tak dalej. I teraz nie wszyscy chorują po kontakcie. To jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy modelują tę epidemię, bo okazuje się, że około 30% osób, które nigdy nie miały kontaktu z wirusem, nie zachorują dzięki swoim komórkom odpornościowym. Zrobiono fantastyczne badanie w Holandii, w Stanach Zjednoczonych. Odmrożono krew z lat 2015-2018, kiedy na pewno nie było tego wirusa jeszcze na świecie. I okazało się, że 30% dawców krwi nie zachorowałoby na wirusa SARS-CoV-2, mimo że, tak jak powiedziałem, nigdy wcześniej się z nim nie widzieli, tylko ich komórki były tak aktywne, że pozbyłyby się tego wirusa w sposób naturalny. To jest ważna wiadomość, bo to powoduje w nas też większe, nie wiem jak to nazwać, może troszeczkę uspokajać, że to nie jest tak, że 100% populacji zachoruje w jednym czasie na tę infekcję.
Niestety wskaźniki są bezlitosne dla osób starszych. Im bardziej zaawansowana wiekowo osoba, tym przebieg choroby jest poważniejszy.
Jeżeli chodzi o ryzyko hospitalizacji, to jest taki moim zdaniem przemawiający do wyobraźni materiał. Jeżeli grupę porównawczą zrobimy 29-18, to osoba, która ma lat 65+, ma prawie 100 razy większe ryzyko śmierci. Tak to powinniśmy przedstawiać ludziom. Osoba, która ma 50-65 lat, ma 30-krotnie wyższe ryzyko śmierci z powodu COVID-u niż ten młody dorosły. Więc to patrzmy na to właśnie w ten sposób. Im jesteś starszy, tym większe ryzyko, że zachorujesz ciężko i możesz zginąć. A więc im jesteś starszy, tym bardziej musisz być ostrożny, tym bardziej musisz być chroniony. Pacjenci powinni, szczególnie ci przewlekle chorzy, powinni mieć dostępne i teleporady, i konsultacje specjalistyczne, stacjonarne. Tu chciałoby się, żeby w tych szczególnych przypadkach to lekarze dzwonili do pacjentów, w sensie to oni mieli taką proaktywną postawę, szczególnie tam, gdzie są pacjenci przewlekle chorzy, którym może, nie wiem, brakować leków. To jest to, czego często starsza osoba nie powie, tak, że jej się skończyły leki. Jak nie ma opiekuna, który to monitoruje, to może się stać źle, bo jeśli się odstawi leki przewlekłe, może to być problem. Proste zalecenia dla pacjentów. Kontaktuj się z lekarzem, jeśli masz jakiekolwiek obawy, pytania. Dzwoń, SMS-uj, mailuj. Każda forma kontaktu jest dobra. Nie wiem, wyślij opiekuna, niech zastuka do przychodni, jeżeli sam nie możesz tam pójść, nie powinieneś tam pójść bez umówienia się, więc trzeba się najpierw umówić na wizytę, najlepiej właśnie drogami telefonicznymi czy mailowymi. No ale jest wielu seniorów, którzy nie obsługują maila i to trzeba im też pomóc jakoś zorganizować. Apelujemy do pacjentów, aby nie pomijali dawek leków, nie zmieniali sami leczenia z powodu na przykład braku kontaktu z lekarzem. Dobrze jest poinformować służby, nie wiem, socjalne, czy opiekunów, czy sąsiadów, żeby ewentualnie wykupili nam leki. Dziś leki są na recepty E, czyli dostajemy PIN, no tylko ten PIN trzeba na coś dostać, prawda? PIN do recepty przysłany na komórkę, której senior nie otwiera, no jest po prostu bezwartościowy. Oczywiście musimy też apelować do pacjentów o to, aby dbali o siebie, tak? I o sprawność fizyczną i umysłową. Czekają nas trudne tygodnie, może miesiące izolacji, odosobnienia, rzadszych wizyt bliskich. No to jest moment, w którym mogą te starsze osoby najbardziej jeszcze ucierpieć, więc trzeba zbudować wokół nich dobrą atmosferę. No i jeżeli tylko można, rzuć palenie, buduj teraz odporność nieswoistą, rzuć palenie albo zamień papierosa na mniej szkodliwe jakieś tam plastry, gumy czy cokolwiek innego, co dostarcza nikotyny, a nie jest tak szkodliwe jak palenie. Palaczom jest jeszcze gorzej, tak? Palacze mają dużo cięższy przebieg COVID-u. Jak można budować odporność? Dieta, aktywność fizyczna, wspomaganie witaminą D3 czy kwasami omega, probiotyki, sen, dostarczanie sobie również tych tak zwanych endorfin pozytywnych, serotoniny, czyli przyjemności, małe przyjemności, więzi rodzinne, przyjacielskie. Budujmy to wszystko online, bo rzeczywiście czasy są bardzo, bardzo trudne. No i szczepienia. Oczywiście, gdyby były szczepionki przeciwko grypie, no można by szeroko je promować. W tej chwili wiemy, jak bardzo trudno jest dostać szczepionkę i oczywiście, jeśli tylko ktoś ma dostęp, to niech się szczepi również przeciwko pneumokokom i krztuścowi.
A już za chwilę porozmawiamy z Joanną Branicką z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
W jaki sposób w dobie pandemii funkcjonuje Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i w jaki sposób możemy załatwić niezbędne dla nas sprawy?
W siedzibie Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w delegaturze w Gorzowie sala obsługi klienta jest dostępna dla pacjentów. Każda osoba, która do nas przyjdzie, będzie obsłużona. Dotyczy to oczywiście takiej sytuacji, do kiedy znajdujemy się w strefie żółtej. Każda osoba, która przyjdzie ze zleceniem na wyroby medyczne bądź wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo sprawdzić jakąś sytuację dotyczącą swojego ubezpieczenia zdrowotnego, będzie obsłużona oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym. Bezwzględnie wymagane jest wejście w maseczce, dezynfekcja dłoni, no i oczywiście ograniczona liczba osób na sali obsługi klienta.
Czyli mogą zdarzyć się takie sytuacje, że trzeba będzie poczekać przed budynkiem, aż jedna z osób wyjdzie, żeby można było wejść do środka.
Oczywiście, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, jeżeli w danym momencie będzie zbyt dużo osób. Osoba zostanie poproszona o poczekanie na zewnątrz. Oczywiście będzie można usiąść, są do tego specjalnie przystosowane miejsca. Ale żeby takich sytuacji uniknąć, zachęcamy te osoby, które mają możliwość i dostęp do internetu, żeby korzystać ze zdalnej formy i załatwiać sprawy korespondencyjnie, elektronicznie. Wszystkie tematyczne sprawy, które można załatwić na sali obsługi klienta, przychodząc do nas osobiście, można załatwić zdalnie. Wszystkie informacje, jak to zrobić, gdzie pobrać formularze, znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce załatw sprawę korespondencyjnie. Tam znajdziecie Państwo stosowne numery telefonów, adresy mailowe. Jeżeli coś będzie sprawiało trudność, można zadzwonić do pracownika. Pracownik wszystko wytłumaczy i pomoże, jak to zrobić.
Jeżeli mamy na przykład ubezpieczenie dobrowolne, co w takiej sytuacji należy zrobić?
W takiej sytuacji należy wejść we wspomnianą wcześniej przeze mnie zakładkę na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, załatw sprawę korespondencyjnie. Należy znaleźć informację dotyczącą ubezpieczeń dobrowolnych. Tam są aktywne linki, trzeba kliknąć na odpowiedni link, pobrać odpowiedni formularz, wypełnić go i przesłać elektronicznie do nas i czekać na zwrotną odpowiedź.
W tej chwili ponad 1/3 powiatów w Polsce znajduje się w strefie czerwonej. Co jeżeli poszczególne gminy w województwie lubuskim bądź całe województwo w takiej strefie się znajdą?
Jesteśmy przygotowani również na taką sytuację, ponieważ wzrost zakażeń koronawirusem jest coraz większy. Jeżeli miasto Zielona Góra i miasto Gorzów objęte będzie czerwoną strefą, będą oczywiście na stronie internetowej zamieszczone stosowne informacje, że sala obsługi klienta będzie obsługiwana tylko zdalnie, czyli sprawy klienta będą obsługiwane tylko i wyłącznie elektronicznie, za wyjątkiem zleceń na wyroby medyczne, ale tych bardzo pilnych. Jeżeli to będzie bardzo pilne zlecenie, które musi być zaopatrzone w trybie pilnym, bez wydłużania terminu realizacji, to wtedy takie zlecenie będzie można załatwić na miejscu, przychodząc do oddziału. Będzie też stosowny numer telefonu zamieszczony na stronie właśnie w tej sprawie, żeby wcześniej zadzwonić i powiedzieć, że osoba przyjdzie z takim pilnym zleceniem i wtedy koordynator sali zajmie się sprawą. Dotyczy to tylko i wyłącznie zleceń na wyroby medyczne pilnych.
A co jeżeli na przykład mamy wątpliwości, chcemy z kimś porozmawiać, czy funkcjonuje numer telefonu, na który możemy zadzwonić i zapytać o rozwiązanie konkretnej sprawy?
Funkcjonuje telefoniczna informacja pacjenta całodobowa i tutaj zawsze możemy zadzwonić pod ten numer telefonu w dowolnej sprawie związanej z leczeniem zdrowotnym, bądź też jeżeli mamy jakiekolwiek objawy i wątpliwości dotyczące zakażenia koronawirusem, ale jeżeli będziemy w strefie czerwonej i będziemy chcieli dopytać właśnie o te sprawy, które kiedyś załatwialiśmy osobiście, będą też dodatkowe numery telefonów do odpowiednich już działów i odpowiednich pracowników.
Jeżeli podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem, mamy objawy, to co w takiej sytuacji należy zrobić krok po kroku?
Jeżeli zaobserwujemy u siebie pogorszenie stanu zdrowia, poczujemy, że mamy duszności, że towarzyszy temu kaszel, bądź też podwyższona temperatura albo utrata węchu i smaku, wtedy powinniśmy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Wykaz numerów telefonów znajduje się również na naszej stronie internetowej, ale myślę, że telefon do swojej praktyki lekarza rodzinnego każdy z nas już ma. Kontaktujemy się wtedy z lekarzem, informujemy o tym na zasadzie teleporady. Lekarz robi wywiad z pacjentem. Jeżeli jest taka potrzeba, umawia się na wizytę osobistą, ale na podstawie wywiadu telefonicznego również lekarz może zlecić wykonanie testu w kierunku wykrycia koronawirusa. Wtedy pacjent dostaje informację o tym, że powinien udać się do punktu pobrań na pobranie wymazu w kierunku wykrycia koronawirusa. Dostaje również informację, gdzie taki wymaz może być pobrany. Wykaz punktów pobrań znajduje się także na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przypomnijmy, w jakich miastach możemy takie testy wykonać.
Obecnie funkcjonuje 14 mobilnych punktów pobrań. Zlokalizowane są one praktycznie w każdym powiecie. Na dzień dzisiejszy, za wyjątkiem powiatu nowosolskiego i sulęcińskiego, obecnie znajdują się w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Żaganiu, w Kostrzynie nad Odrą, Świebodzinie, we Wschowie, w Krośnie Odrzańskim, w Słubicach, w Drezdenku, w Sulechowie, w Żarach, w Międzyrzeczu, w Skwierzynie i w Szprotawie. Przypomnę, że punkty pobrań funkcjonują w odpowiednich godzinach, dlatego też warto sprawdzić, w jakich godzinach udać się w miejsce pobrania wymazu. Można też zadzwonić, są podane numery telefonów do każdego z nich, także można zadzwonić i upewnić się, czy o danej godzinie można przyjechać w celu pobrania tego wymazu. Przypomnę również, że jeżeli osoba będzie udawała się na pobranie wymazu, minimum przez 2 godziny nie powinna nic jeść i nie powinna nic pić i powinna zabrać ze sobą dowód osobisty.
Jak wygląda taki proces, jeżeli mamy na przykład już skierowanie na test i chcemy udać się tam własnym samochodem, co ważne, nie miejskim środkiem transportu, nie z nikim obcym czy znajomym, to jak to wygląda krok po kroku?
Osoby, które mogą skorzystać z bezpłatnych testów w kierunku wykrycia koronawirusa, to są osoby, które są skierowane na leczenie uzdrowiskowe i tu w przypadku tych osób bardzo ważna informacja jest taka, by test nie był wykonany wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Osoba, która wjeżdża na leczenie uzdrowiskowe, dostaje stosowne skierowanie i może udać się do punktu pobrań jednego z funkcjonujących 14 na terenie naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów, którzy dostali zlecenie od lekarza rodzinnego na wykonanie takiego testu, to tutaj już są osoby, które mają podejrzenie o zakażeniu. Dlatego ważne jest, by te osoby do punktu pobrań przyjechały własnym transportem. Jeżeli osoba nie ma takiej możliwości, bardzo ważne jest, by poinformować od razu o tym lekarza rodzinnego. Lekarz wtedy zaznacza stosowną informację w systemie i do tej osoby przyjedzie wymazówka i wymaz pobrany będzie w miejscu zamieszkania pacjenta. Pamiętajmy, że przyjeżdżając do punktu pobrań, bardzo ważne jest to, żeby przyjechać bez towarzyszących osób, bo należy brać pod uwagę, że jesteśmy podejrzani, że możemy zarażać. Ważne, żeby była też założona maseczka. Maseczkę ściągamy tylko na moment pobrania wymazu. I należy stosować się do wszystkich zaleceń, które są stosowane w miejscu pobrań. Być może będzie trzeba trochę poczekać, wypełnić jakiś formularz. Wszystko należy wykonywać zgodnie z zaleceniami stosowanymi w miejscu pobrań. Wszystko po to, żeby zachować bezpieczeństwo.
A w jaki sposób dowiemy się, czy nasz wynik jest pozytywny bądź negatywny?
O wyniku poinformuje nas lekarz, ponieważ informacja zwrotnie trafia do lekarza. Można się kontaktować z placówką w celu otrzymania informacji, jaki jest wynik testu, bądź sprawdzić na internetowym koncie pacjenta. Tam też będą widoczne informacje dotyczące naszego wyniku i zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nie założyli internetowego konta pacjenta. To jest bardzo korzystne i niezbędne w zasadzie teraz narzędzie w momencie, kiedy jest w pewnym stopniu ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Wykonaliśmy już test, wracamy do domu i troszeczkę musimy uzbroić się w cierpliwość, żeby poznać wynik testu, ale jak rozumiem, do tego momentu, zanim poznamy ten wynik, traktujemy sami siebie jako osoby chore, tak? Czyli rozumiem, nie chodzimy do sklepu, nie spotykamy się ze znajomymi.
Tak, to jest osoba, która potencjalnie może zarażać innych, tak? Także musimy uważać też na domownika, pracowników, nie wychodzimy do sklepu. Oczywiście informujemy też swój zakład pracy, jeżeli jesteśmy osobą pracującą. Stosujemy w domu wszelkie środki bezpieczeństwa. Pamiętajmy o naszych najbliższych, że możemy ich też zarazić, a niekoniecznie już są zakażone. W takich sytuacjach, jeżeli jeszcze nie wiemy, profilaktycznie powinniśmy spać w oddzielnym pokoju, jeżeli to jest możliwe, zdezynfekować wszelkie wspólnie stosowane przedmioty, czyli sztućce, naczynia, czajniki, klamki. Należy wygotować również pościel i pamiętajmy, że przebywając w domu, w którym znajdują się jeszcze inne osoby, do momentu otrzymania wyniku izolujemy się w sposób możliwy. Jeżeli jest to domek jednorodzinny, to najlepiej przemieszczać się w jednym pokoju, korzystać z osobnej łazienki.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Coraz więcej osób trafia na kwarantannę. Dotyczy to także województwa lubuskiego. Jak zachować się na kwarantannie, by nie zarazić najbliższych? O tym porozmawiamy już za chwilę z moim ekspertem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak mówi szef zielonogórskiego SOR-u Szymon Michniewicz, im mniejszy kontakt z zarażonym, tym lepiej. Jeżeli jest możliwe takie rozwiązanie, warto wyznaczyć osobną sypialnię i łazienkę, z których będzie korzystała osoba na kwarantannie.
Jeżeli mamy taką możliwość, to powinniśmy wydzielić pomieszczenie, pokój, w którym ta osoba śpi, przebywa oddzielnie od pozostałych członków rodziny. Jeżeli mamy możliwość, to wydzielmy inną łazienkę, toaletę. Oczywiście tutaj cały czas powtarzam to, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli nie, no to powinniśmy te odległości zachowywać tak duże, jak to jest tylko możliwe. Aktywność swoją codzienną też tak budować, żebyśmy się jak najrzadziej spotykali. Dotyczy to pobytu w kuchni, w łazience, w pokoju takim, którym przebywamy na co dzień, czy choćby nawet wcześniej wspomnianej sypialni.
Podstawową zasadą, której należy przestrzegać, jest higiena i dodatkowe środki ostrożności. Sztućce, przybory toaletowe, przedmioty codziennego użytku powinny zostać wydzielone.
Inne zestawy sztućców, inne zestawy naczyń kuchennych, kubków, szklanek, jak również tych narzędzi, z których korzystamy w łazience. Co wydaje się wynikle oczywiste, ale nawet jeżeli możemy przestrzenie oddzielić, w których trzymamy te przedmioty, szczoteczki do zębów, mydła, czy nawet papier toaletowy, to powinny być zupełnie inne miejsca, oddzielone te przedmioty od siebie. Jeżeli mamy jedną łazienkę, ta osoba zanim opuścił swoją łazienkę, toaletę powinna dokładnie ją umyć standardowymi środkami czyszczącymi, ale dokładnie ją umyć w rękawiczkach, później te rękawiczki wyrzucić do oddzielnego pojemnika na śmieci.
Pilot do telewizora czy telefon to przedmioty, za pośrednictwem których możemy się zakazić, podkreśla specjalista.
Pamiętajmy o klamkach, pamiętajmy o pilotach, pamiętajmy o telefonach, które jeżeli mamy, skorzystamy z jednych, żeby ta osoba, jeżeli już z nich korzysta, to powinna korzystać w nich w świeżo ubranych rękawiczkach, wcześniej myjąc ręce, a ten przedmiot po zakończeniu używania przez osobę, która jest poddana kwarantannie, czyli jest podejrzana o zakażenie koronawirusem, bądź jest nawet rozpoznana jako osoba zarażona koronawirusem, te przedmioty powinny być dokładnie czyszczone.
Jeżeli stan osoby na kwarantannie lub chorej na COVID-19 pogorszy się, należy skontaktować się z placówką służby zdrowia lub zadzwonić na infolinię NFZ. Zawsze należy poinformować rozmówcę, że lekarze wzywani są do miejsca, gdzie odbywa się kwarantanna lub przebywa osoba zarażona.
Uniwersytet Zielonogórski ponownie uruchomił infolinię. Infolinia ta jest adresowana do pracowników i do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jaki sposób ona funkcjonuje i przede wszystkim kto może skorzystać z tych porad?
Witam, nazywam się Maria Miłkowska i jestem osobą odpowiedzialną za prowadzenie wspomnianego telefonu. Jestem psychologiem i pracownikiem Instytutu Psychologii. I wspomniany telefon pomocowy jest skierowany zarówno do studentów naszej uczelni, ale także jest skierowany w stosunku co do pracowników. Czyli jakby z tego telefonu interwencyjnego mogą skorzystać zarówno studenci, jak i pracownicy. Telefon działa dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy. W poniedziałki między godziną 11 a 13, a w środy między godziną 13 a 15. I taka porada jest, czy też rozmowa psychologiczna jest darmowa dla osób korzystających z takiej formy pomocy.
Tak naprawdę to jest reaktywacja infolinii. Czy obserwujecie właśnie potrzebę, wzmożoną potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem i porozmawiania o swoich problemach, zwłaszcza w momencie, kiedy obserwujemy wzrastającą liczbę osób zakażonych i widzimy, że ta pandemia po prostu nam się w tej chwili rozpędza?
Tak, jak najbardziej. Czyli telefon, można powiedzieć, że on w pewnym sensie funkcjonował niemalże bez przerwy, natomiast nie było to przez ten okres wakacyjny tak mocno oblegane i nie było aż tak może dużego zainteresowania, dlatego troszeczkę w mniejszym wymiarze w ten czas telefon funkcjonował. Natomiast z powrotem go reaktywowaliśmy od początku października i zdecydowanie w momencie, w którym mamy do czynienia z pandemią koronawirusa, osoby, które z nami kontaktują, informują nas o tym, że różne stany emocjonalne im w tej sytuacji towarzyszą. Bardzo często nie radzimy sobie jako społeczeństwo do końca z tą sytuacją, która z jednej strony jest trochę nowa, natomiast no już tutaj od marca funkcjonuje, natomiast nadal nie nabyliśmy, jeżeli tak to można określić, pewnych nowych skryptów zachowań w tej sytuacji. I w momencie, kiedy ten stan coraz dłużej trwa, możemy diagnozować i odczuwać u siebie różnego rodzaju zarówno strach, jak i lęk przed przyszłością, ale także przed utratą zdrowia swoją bądź utratą zdrowia naszych bliskich. Też często mam takie poczucie aktualnie takiej straty bądź utraty, chociażby możliwości na przykład spędzania czasu z bliskimi, spędzania czasu w grupie. Często mamy takie uczucie utraty, także takiego swobodnego przemieszczania się, albo na przykład jak robiliśmy sobie na przykład jakieś plany w stosunku do wakacji, no i ze względu na pandemię koronawirusa nie udało nam się zrealizować, no to rzeczywiście potęguje to poczucie utraty przeze mnie wspomnianej. Ale też często mamy do czynienia także z takimi emocjami jak chociażby i frustracja albo złość, kierowana na przykład do innych ludzi, którzy na przykład nie stosują się do funkcjonujących obostrzeń i w tym momencie ujawnia nam się jakaś taka złość na ich zachowanie, na ich postępowanie, na to na przykład, że narażają nas na możliwość zarażenia.
Bardzo często się mówi, że ten stres permanentny, a tutaj już chyba możemy mówić, że mamy do czynienia z permanentnym stresem o większym bądź mniejszym nasileniu od marca, ten stres permanentny jest gorszy niż taki stres okazjonalny, wynikający z jakiegoś zdarzenia, które ma miejsce w naszym życiu. Co może taki stres długofalowy powodować w naszym organizmie?
Oczywiście, to w momencie, w którym mamy do czynienia ze stresem, który już jest jakby długofalowy, tak? To znaczy może być stres, który towarzyszy nam od dłuższego czasu, może dojść do różnego rodzaju trudności psychicznych. Oczywiście tutaj konsekwencją jakby skrajną może być chociażby zespół stresu pourazowego, czyli tak zwane PTSD. Natomiast kiedy uczestniczymy w takich sytuacjach, które powodują u nas zbyt wysoki poziom stresu, który przestaje nas jakby motywować do funkcjonowania, przestaje na nas wpływać, no to rzeczywiście może dojść do takiego momentu, że przestaniemy sobie właściwie dla nas, czyli dla naszego funkcjonowania z tym radzić. Mogą się u nas pojawić jakieś różnego rodzaju trudności związane ze snem, ale także z stanami emocjonalnymi, czy może nam coraz częściej towarzyszy smutek, strach, czy wspomniana już też dzisiaj przeze mnie złość, może dojść do jakiegoś pewnego zaburzenia gospodarki, zarówno hormonalnej, ale także takiego funkcjonowania w społeczeństwie. Też możemy w pewnym momencie na przykład reagować pewną agresją czy pewnym niezrozumieniem na różne sytuacje takie społeczne. No, mówimy tutaj o tym, że aby dobrze radzić sobie z takim permanentnym stresem, no to zdecydowanie polecamy tutaj spędzanie więcej czasu chociażby na ograniczaniu sprawdzania, czy cały czas nawigacji tych informacji wypływających ze świata zewnętrznego odnośnie koronawirusa. Mówimy także o tym, żeby rozmawiać na ten temat. Mówimy, żeby stosować różnego rodzaju inne techniki pomagające na przykład w relaksacji, w radzeniu sobie z tym napływającym na przykład nas gniewem. To też taka nadmierna czujność, bo tutaj o takim stanie możemy mówić społecznym, może doprowadzić rzeczywiście do pewnych później negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia psychicznego.
Czyli bycie offline od czasu do czasu jest po prostu zdrowe?
Jak najbardziej. Oczywiście pomaga nam w takim uzyskaniu zewnętrznego spokoju, ale także pomaga nam w takim zadbaniu o to zdrowie swoje psychiczne. ponieważ możemy sobie wyobrazić, że jeżeli non-stop człowiek musi być czujny, musi nawigować jakby otoczenie w poszukiwaniu pewnego zagrożenia, a w tym momencie tym zagrożeniem jest wspomniana pandemia, no to rzeczywiście może dojść do tego, że można to porównać troszeczkę tak jak do działania komputera. Też mamy ograniczone zasoby, więc może przyjść do pewnego przegrzania, który w przypadku ludzi też może powodować pewne wyłączenie się, tak jak w przypadku wspomnianej analogii do komputera, który może jakby objawiać się chociażby tą trudnością zarówno w aktywności psychicznej, jak i w aktywności fizycznej. Czyli możemy diagnozować w siebie na przykład zmęczenie, znużenie, brak siły, niechęć do funkcjonowania i tego typu konsekwencje.
Maria Miłkowska, Uniwersytet Zielonogórski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.